Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym i Państwa gościem profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, Panie Profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, spoglądamy wciąż na to, co się dzieje w Ukrainie. 24 lutego Rosja zaatakowała niepodległe państwo. Jej propaganda mówi, że walczą z tymi, którzy są neofaszystami, że walczy z tymi, którzy będą przyszłymi terrorystami świata. Natomiast spoglądamy na Ukrainę, która broni się, jednocześnie ma wsparcie, zwłaszcza z Polski i wielu innych państw. Prezydent Ukrainy apeluje do całego świata, by konkretniejsze sankcje, nawet łącznie z tym, żeby przestali kupować surowce od Rosji, bo na te surowce powiązane są z niewinną krwią cywilów, bo wojska rosyjskie atakują o 4 na przykład rano, atakują w nocy i atakują obiekty cywilne. Prosimy o komentarz do tego wszystkiego, co związane jest z Rosją, związane jest z Ukrainą, pańskim zdaniem.
No, oczywiście na początku operacja wojsk rosyjskich nie była wymierzona w ludność cywilną, wręcz starano się unikać takich masowych bombardowań czy ostrzału artyleryjskiego, który nie byłby precyzyjnie wymierzony w jakieś obiekty. To się zdarzały się takie uderzenia w cywilów, ale nie tak częste. Natomiast wiemy, że ta ofensywa pierwszych dni, która miała przynieść efekt rozstroju całego państwa ukraińskiego i rozbicia armii, poddawania się żołnierzy, bo wydaje się, że tak to widziano, to się wszystko nie powiodło i to powoduje, wydaje się, zniecierpliwienie Kremla, również wojskowych, którzy są pod potężną presją samego Putina i dowódców wojsk. I w tym teraz już widzimy, szczególnie w Charkowie to było widoczne, ale i w Kijowie się to pojawia, widzimy, że te działania coraz bardziej mają taki zbrodniczy charakter, kiedy atakowane są nie tylko obiekty wojskowe, ale i obiekty cywilne. To wszystko bulwersuje, bo pamiętajmy, że co by nie powiedzieć o tym świecie zachodnim, to kiedy przedostają się te informacje do opinii publicznej, no to od razu są pewne reakcje społeczne, dalej są reakcje rządów i wszystko to powoduje, że Putin się po prostu przeliczył, czy w ogóle Kreml się przeliczył. Przeliczył się wielorako. Po pierwsze, co do postawy społeczeństwa ukraińskiego. Wczoraj rozmawiałem z takim dyrygentem z Charkowa, który pracuje w Warszawie i opisuje postawę tamtejszych Ukraińców. Chodzi o społeczeństwo, nie tyle i nie tylko o wojsko. Więc twierdzi, że doszło do ogromnej integracji tego narodu, mimo tego, że on zawsze był podzielony na część wschodnią i zachodnią, na część ukraińskojęzyczną i rosyjskojęzyczną. W tej chwili te różnice praktycznie przestały istnieć na skutek właśnie takiej bezwzględnej agresji, no i tego, w jaki sposób ona jest prowadzona i jakie cele są stawiane. Ojciec też wspominał o tych kwestiach propagandowych, więc ta propaganda rosyjska, która miała pokazać, że władze ukraińskie to są naziści, a społeczeństwo jest uciskane przez tych nazistów, nie wytrzymuje krytyki i nie wytrzymuje w ogóle sprzeczność z rzeczywistością, zwłaszcza, że mamy do czynienia no, z niezwykle taką twardą postawą nie tylko żołnierzy, ale społeczeństwa z tego, co się widzi i co się czyta. Absolutnie nie mamy do czynienia z niezwykle twardą obroną, co kosztuje Rosję bardzo dużo na różnych polach. Tak jak mówiłem, wojna współczesna toczy się nie tylko na polach walki, chociaż to jest fundamentalna sprawa, ale na przykład toczy się w przestrzeni medialnej. I patrząc od strony medialnej, no to Ukraińcy wygrywają ją. Czy to jest przy współudziale Amerykanów, przy współpracy, czy sami są sobie przygotowali to pole takiej ofensywy propagandowej. No nie ulega wątpliwości, że praktycznie trudno jest znaleźć w świecie, poza może Chinami, to jest ważne dla Rosji, ale jakieś punkty, które sympatyzują z Rosją. To spowodowało na przykład wymuszenie na Niemcach zmianę polityki, tych głównych celów strategicznych, powiązania gospodarki niemieckiej z gazem rosyjskim, stworzenia takiej geopolitycznej osi ponad środkową Europą. To się działo po prostu na bieżąco ze względu na taki, a nie inny przebieg wojny. To znaczy, to przede wszystkim mówimy o oporze Ukraińców i o tym, że ta agresja no nijak nie jest do usprawiedliwienia w perspektywie właśnie tej wojny informacyjnej. Więc tu się niestety te rzeczy związane z ludnością cywilną coraz bardziej układają dramatycznie, ponieważ tak jak mówiłem, taka kosmetyczna operacja militarna, jaką planowano na początku, spodziewając się, że to będzie wyglądało tak jak zdobycie Krymu, w ogóle to spaliło na panewce, w związku z czym teraz są ciągnione nowe siły i to w kierunku Kijowa, kilkudziesięciokilometrowa kolumna zmierza, mamy do czynienia z próbą okrążenia miast, więc nie sposób bez użycia artylerii będzie zdobyć te miasta. Jeśli czołgi wejdą po prostu od tak z marszu, to może się to skończyć ich katastrofą, tak jak w Groznym kiedyś wojska rosyjskie. Więc mamy do czynienia z kolejną fazą wojny, która jest coraz bardziej brutalna. Coraz bardziej brutalna również dla ludności cywilnej. Wydaje się, że Rosjanie zaczynają używać tej broni rakietowej czy artylerii, ażeby wytworzyć psychozę strachu wśród ludności. Oczywiście to się musi łączyć z pewnymi ofiarami, ze zbrodniami takimi wojennymi, więc sytuacja od tej strony humanitarnej jest coraz gorsza. Wiemy, ilu jest uchodźców, a jeśli bierzemy pod uwagę kwestię militarną i polityczną, to militarnie oczywiście Ukraińcy się bronią. Putin nie osiągnął żadnych jeszcze ważnych celów i w sensie politycznym wydaje się już przegrał. Nawet jeśli tę wojnę w sensie militarnym wygra, to cele polityczne się oddalają. Zwłaszcza jeśli mówimy o tym, że Rosja na skutek tej wojny chciała przybliżyć swoje strategiczne partnerstwo z Unią czy z niektórymi krajami Europy Zachodniej, związać się w pewien geopolityczny taki konglomerat kosztem Europy Centralnej. To wydaje się coraz bardziej się oddala i stąd to takie okienko geopolityczne, czy to fakt, że Polska jest dzisiaj w pierwszej lidze światowej, jeśli mówimy o rozstrzygnięciach takich geopolitycznych związanych z tym, co się dzieje na Ukrainie.
Profesor Mieczysław Ryba, aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Panie profesorze, wczoraj Ukraina, prezydent Wołodymyr Zełenski złożył wniosek o przyjęcie Ukrainy do struktur Unii Europejskiej. Jak pan profesor ocenia, przewiduje, będzie ten przyspieszony proces przyjęcia?
Istnieje duża na to szansa czy możliwość, ponieważ, jak mówiłem, radykalnej zmianie ulega stosunek Europy Zachodniej do Rosji i do jej polityki. Więc w tym sensie, jeśli Putin się utrzyma przy władzy, to nie sposób będzie przez najbliższe lata tworzyć coś, co Niemcy tworzyli od kilkudziesięciu lat w tych relacjach Berlin-Moskwa. W związku z czym przyjęcie Ukrainy do Unii wydaje się tutaj bardzo logicznym z perspektywy całej Europy logicznym ruchem. To oczywiście wzmacniać będzie te morale tych ludzi, no bo że nie są sami. Wzmacnia też samego Zełenskiego i jego otoczenie. I to jest realne, tylko pod jednym warunkiem, że Ukraina tę wojnę wygra, to znaczy, że utrzyma się jako niepodległy byt, no bo jeśli nie, no to nie ma takiej możliwości. Będzie okupacja rosyjska, jakiś marionetkowy rząd i tak dalej. To się później wszystko rozstrzygnie na froncie. Ale oprócz tej decyzji, czy też tego zaproszenia, no to szczególnie Warszawa o to się stara, ażeby udrożnić tę drogę dla Kijowa do Unii, to mamy do czynienia z innymi decyzjami powiązanymi z tym. Mianowicie wiele państw europejskich, i co w ogóle dziwne, nawet Niemcy decydują się nie tylko przesyłać jakąś pomoc humanitarną, ale po prostu broń. A to jest rzecz, która jest fundamentalna, jeśli mówimy o możliwości obrony suwerenności tego państwa i wszystkich wtedy dalej możliwości, łącznie z tym, o czym ojciec mówił, czyli z jakąś perspektywą wejścia w struktury Unii Europejskiej.
Panie profesorze, wspomniał pan profesor, do Kijowa zmierza ponad 60-kilometrowa kolumna wojsk rosyjskich, które będą chcieć zaatakować Kijów z lądu i zdobyć. Kto powinien, na ile może, zaatakować tę kolumnę na terytorium Rosji? Czy to wchodzi w grę, czy nie wchodzi w grę? Bo patrzymy, oczy całego świata patrzą, śledzą z różnych satelit, z różnych zdjęć, jak ta kolumna zbliża się. Wiadomo, gdzie jest, wiadomo, jaka jest długa. Dlaczego nie może być zaatakowana na terytorium Rosji?
No bo trzeba by mieć przewagę w powietrzu, a tej przewagi Ukraińcy nie mają. To dziwne, że w ogóle siły powietrzne ukraińskie jeszcze funkcjonują, mimo tego, że Rosjanie praktycznie przez te kilka dni powinni sobie oczyścić przestrzeń powietrzną, natomiast tego nie uczynili. Natomiast wedle tego, co znawcy tematów, czyli wojskowi analitycy mówią, jest ryzykowne w ten sposób przemieszczanie tych wojsk w kolumnie, bo prawda, ogromne trudności mogą nastąpić, jeśli by dostąpił ukraiński atak z przodu lub z tyłu, no, wywołać może to jakiś chaos. Nie wiem, jak i co planują wojskowi ukraińscy. Na pewno będą chcieli jakoś reagować w tym względzie. Kluczową dla nich sprawą w ogóle w tej nowoczesnej wojnie jest posiadanie informacji wywiadowczych. Te informacje wywiadowcze nie tyle i nie tylko zdobywa się poprzez jakąś tam agenturę, ale dzisiaj nade wszystko poprzez kosmos, czyli zdjęcia satelitarne, o których mówimy, drony różne i tak dalej. Czyli posiadanie wiedzy, z jakich kierunków przyjdzie atak we współczesnej wojnie manewrowej, bo tak, o takiej wojnie mówimy, nie o kilkuset kilometrowym froncie, tylko po prostu są pewne kierunki ataków ściśle określone i one wcześniej są planowane, są wydawane decyzje, one są rozprowadzane po poszczególnych oddziałach, więc jeśli ta wiedza jest uprzednio w dowództwie wojsk ukraińskich, to one mogą reagować w sposób skuteczny. Dlatego tyle dni żadne z większych miast nie zostało zdobyte. To jest jak gdyby pochodna nie tylko pewnego uzbrojenia Ukraińców i determinacji, bo morale ostatecznie w każdej wojnie rozstrzyga, tu morale niezwykle wysokie, ale również ta wiedza, czyli oczy armii. Widzimy, gdzie, tak jak w XVII wieku, prawda, myśmy z Tatarami walczyli i dlatego byliśmy skuteczni, bo wiedzieliśmy, którędy oni atakują, na jakie czambuły się rozbijają, przez jakie brody przechodzą, gdzie najlepiej zrobić zasadzkę i tak dalej. To jest dokładnie tylko w nowoczesnej formie w tej chwili obserwujemy na froncie ukraińskim. I tu wydaje się NATO i Amerykanie w tym sensie pomagają bardzo armii ukraińskiej. Jak się ta kolumna, która się zbliża, jaki będzie jej los, czy potrafią rozwinąć się w szyk bojowy, do jakiego stopnia, przy jakich stratach, to zobaczymy. To specjalistą to od tego nie jestem, natomiast na pewno rosyjska armia ponosi ogromne straty w ludziach i w sprzęcie, czego absolutnie moim zdaniem na Kremlu nie zakładano. Wręcz przeciwnie, zakładano, że z marszu zdobędzie się wielkie miasta, w tym Kijów, że będą minimum bierność społeczeństwa ukraińskiego, a maksimum nawet entuzjazm, szczególnie w tych wschodnich prowincjach kraju. Tak jak mówiłem wczoraj, rozmawiając chociażby z człowiekiem z Charkowa, z młodym dyrygentem, którego rodzina została w Charkowie, więc jest na bieżąco w kontakcie, mówi, że determinacja społeczna w obronie niepodległości tego państwa jest wręcz niewiarygodna i to, myślę, jest największy ból głowy Kremla.
Bardzo gorąco dziękuję, panie profesorze, za komentarz do tej sytuacji, która dotyka Ukrainę, ale w której my jako Polska bezpośrednio uczestniczymy, przeciwstawiając się agresji Rosji na ten niepodległy kraj. Profesor Mieczysław Ryba, naszym państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.